Drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie, z księdzem prałatem, proboszczem katedry wawelskiej, panie wojewodo, panie dyrektorze, panie prezesie, panowie oficerowie służb mundurowych, poczty sztandarowe, pani kurator, rycerze Jana Pawła II, drodzy siostry i bracia, po wydarzeniach 1 i 17 września 1939 roku przed Polakami stanęły dwa zasadnicze pytania. Pierwsze, czy możemy się zgodzić na klęskę? Drugie, związane z poprzednim. Czy możemy pogodzić się z tym, że Polska znowu zostanie wykreślona z map politycznych Europy, podobnie jak to było przez 123 lata między rokiem 1795 a 1918. I odpowiedź na te dwa pytania brzmiało krótko. Nie. Nie dlatego, że to słowo w pewnych sytuacjach kluczowych dla naszych dziejów polskich jest wpisane niejako w nasz kulturowy kształt. Jeszcze Polska nie zginęła z Mazurku Dąbrowskiego. Być zwyciężonym, a nie ulec, to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Słowa Józefa Piłsudskiego, pamiętane wtedy bardzo głęboko. Dlaczego to słowo nie, tak głęboko wpisane w nasz kod kulturowy, nie budziło wtedy żadnych dla zdecydowanej większości polskiego narodu wątpliwości? Dlatego, że społeczeństwo tamtych czasów, trudnych, dramatycznych, to społeczeństwo ciągle wyrastające ze świetlanej tradycji powstania styczniowego, wiemy, że powstańcy, ci, którzy ostatni jeszcze żyli wtedy, byli otoczani powszechnym szacunkiem. Ci, którzy żyli w czasach wojny, to przecież ciągle jeszcze szczególni świadkowie zmagań o niepodległość z 1918 roku. Legioniści Piłsudskiego, żołnierze Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, powstańcy wielkopolscy, zwycięzcy wojny bolszewickiej, uczestnicy zwłaszcza trzeciego zwycięskiego dla Polski powstania śląskiego, a potem ówczesna inteligencja reprezentująca wysoki poziom nie tylko wiedzy, ale także wewnętrznego etosu. Inteligencja związana z pięcioma ówczesnymi ośrodkami uniwersyteckimi w Krakowie, Warszawie, Wilnie, Lwowie i Poznaniu. To także duchowieństwo katolickie, które stało się celem prześladowań od samego początku okupacji, zwłaszcza w tej części Polski, która stała się częścią Rzeszy jako Pomorze i Wartegał. Olbrzymia hekatomba kapłanów, patriotów, której symbolem stał się obóz koncentracyjny w Dachau. A także nowe pokolenie, to, które przeszło do najnowszej historii naszej ojczyzny jako pokolenie Kolumbów, rocznik 20. I jeżeli było takie społeczeństwo, to mimo tragedii września i tego wszystkiego, co działo się potem, dominowała nadzieja, pogłębiana przez świadomość ciągłości państwa polskiego poprzez istnienie rządu polskiego, najpierw we Francji, a później w Wielkiej Brytanii. Przez istnienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przez działanie reprezentacji polskiego parlamentu na wychodźstwie, przez świadomość, że na zachodzie jest polskie wojsko, że istnieją ciągle sojusze z Francją, Wielką Brytanią, że najpierw cieszymy się życzliwą neutralnością Stanów Zjednoczonych, a potem, że jesteśmy ich sojusznikiem od momentu, kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny. I w tej sytuacji tego jednoznacznego nie wobec okupantów, i hitlerowskiego, i bolszewickiego, a jednocześnie, że jest ciągle państwo polskie ze swoimi strukturami, zaczęto tworzyć struktury państwa podziemnego, będąc ciągle pod inspiracjami tych struktur, które poprzedzały powstanie styczniowe i które podczas tego powstania się utrwalały. A więc delegatura rządu na kraj, różne organizacje wojskowe, szare szeregi utworzone z polskiego harcerstwa, aż dochodzi do dnia 14 lutego 1942 roku do utworzenia decyzją wodza naczelnego generała Władysława Sikorskiego Armii Krajowej. Zanim Armia Krajowa została powołana do życia, już od 27 września, jeszcze przed kapitulacją Warszawy, powołano Służby Zwycięstwu Polski. A potem 13 listopada jeszcze tego 1939 roku Związek Walki Zbrojnej. Jej pierwszym dowódcą został generał Stefan Grot Rowecki. Jak wiemy, zamordowany na rozkaz Hitlera w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego jako przejaw zemsty, że Polacy tak masowo, tak odważnie, tak heroicznie podnieśli wtedy głowę. I wreszcie sam dzień 14 lutego 1942 roku, powołanie Armii Krajowej po to, żeby nie tyle zmieniać struktury i dowódców, to zostało bez zmian, ale by pokazać i Polakom żyjącym pod okupacją, ale tym wszystkim sojusznikom na zachodzie, że tu nie są jakieś oddzielone, rozproszone grupki oporu. To jest armia. Armia polska. Armia tego kraju. Jakżeż przejmująca jest w swej treści rota przysięgi, jaką składano wtedy. Rota, która została utworzona jeszcze w lutym 1942 roku. Kto wstępował do Armii Krajowej, musiał uroczyście przysięgać w obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom naczelnego wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg. A przyjmujący tę przysięgę mówił wtedy: przyjmuję cię w szeregi armii polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią. I wiemy, że ta kara była niekiedy stosowana wobec zdrajców. Na karę śmierci zostali skazani między innymi ci, którzy przyczynili się do wydania generała Stefana Grota Robeckiego w ręce Niemców. Jeden z nich został zlikwidowany. Największy heroizm i zarazem największa tragedia Armii Krajowej miały miejsce podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Heroizm i tragedia przypieczętowane nie tylko poddaniem się wobec Niemców na początku października 1944 roku, ale jeszcze bardziej boleśnie przez Układ Jałtański z 1945 roku, kiedy Armia Krajowa została zdradzona przez swoich sojuszników i tylko nieliczni, jako żołnierze niezłomni, walczyli dalej, wierni swej przysiędze. Mimo że w styczniu 1945 roku ostatni dowódca Armii Krajowej, generał Okulicki, rozwiązał Armię Krajową i zwolnił z posłuszeństwa przysiędze. Niektórzy woleli walczyć i zginąć z bronią w ręku, niż dać się zamordować czy wywieźć na Sybir. Żołnierze niezłomni, zwani czasem także wyklętymi, a to dlatego, że nie mogło być większej obrazy jak ta, której doznawali ze strony władz komunistycznych, przedstawiani jako kolaboranci hitlerowców i jako zaplute karły reakcji. To trudne dzieje, bardzo niełatwe, nawet na dzisiejsze czasy, kiedy do nich wracamy jedynie historyczną pamięcią. Ale właśnie, kiedy dzisiaj mówimy o Armii Krajowej, o jej początkach, jej zwycięstwach, jej dokonaniach, jakże nie przypomnieć w tym szczególnym roku, roku kardynała Stefana Wyszyńskiego, który podczas Powstania Warszawskiego był kapelanem Armii Krajowej, pseudonim Radwan III. Jakże nie przypomnieć trzech jego wspomnień, jakby trzech obrazków związanych z tym, czym było Powstanie Warszawskie i jakie ono, to powstanie, niesie przesłanie dla nas także dzisiaj. Będąc w Laskach, w Kampinosie, asystując przy rannych, operacjach rannych powstańcach, niekiedy towarzysząc im w drodze ku wieczności, pewnego dnia zobaczył, jak wiatr niesie od Warszawy kartki papieru. Jedna osmalona jeszcze przez ogień miała w sobie szczególny napis: będziesz miłował. Ksiądz Wyszyński zaniósł tę kartkę do sióstr i powiedział: nic droższego nie mogła nam przysłać ginąca stolica. To najświętszy apel walczącej Warszawy do nas i do całego świata. Apel i testament. Będziesz miłował. Przedłużenie słów świętego Pawła z listu do Rzymian. Nie dać się zwyciężyć przez zło. Nie dać się pokonać przez nienawiść. Zło dobrem zwyciężać. Zło zwyciężać miłością. A potem fragment jego homilii, wygłoszonej w Laskach z okazji 16. rocznicy powstania w 1960 roku. Kardynał Prymas mówił: chodząc dziś po ulicach stolicy, pamiętajmy, że jest to miasto, w którym zginęło ponad 300 tysięcy warszawiaków. Najlepsza młodzież obmyła krwią swoją bruki tego miasta. Tak się miłuje. Nie ma miłości bez ofiary. Przez taką miłość zyskuje się prawo do ojczyzny. Dlatego młodzież gotowa była na wszystko. Zdolna była walczyć o wolność i zarazem wybraniać się przed nienawiścią. Wzruszająca pochwała miłości tych, którzy umiłowali ojczyznę ponad wszystko. I trzeci obrazek. Mam w pamięci zdarzenie, które przeżyłem wkrótce po upadku Powstania Warszawskiego. Do wojskowego szpitala frontowego koło Izabelina wróciła grupa oficerów niemieckich, lekarzy, którzy tam pracowali. Jeden z nich zatrzymał mnie, gdy biegłem od jednego chorego do drugiego. Rzuciłem okiem. Niezwykłe wydawało mi się to spotkanie i swoisty przymus żołnierza niemieckiego. Spieszyło mi się bardzo, mnóstwo chorych i cierpiących czekało. A on swoje: zobacz, powiada, zobacz. Przyglądam się więc i cóż widzę? Chrystus z frontu Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, leżący na bruku ulicznym. Zdjęcie zrobione od strony Kopernika. Chrystus leżący na bruku warszawskim, dłonią, przedziwnym zbiegiem okoliczności zachowaną, pokazywał w kierunku kościoła. Dłoń ta kierowała się na napis, który pozostał nietknięty na cokole. Sursum corda, w górę serca. Patrzyłem, ale jeszcze nie mogłem zrozumieć żołnierza, czego ode mnie chciał. Co go w tym uderzyło? W pewnym momencie z ust jego wyrywają się słowa, od których niemal odzwyczaiło się nasze ucho. Dawno już ich nie słyszeliśmy. Ist noch Polen nicht verloren. Jeszcze Polska nie zginęła. Zdumiałem się. Po chwili podeszło bliżej jeszcze kilku oficerów. Spojrzałem na nich pytającym wzrokiem. Jeden z nich zawołał: sursum corda, sursum corda. Było to na kilka miesięcy przed wyjściem tej, w cudzysłowie, zwycięskiej armii z powalonej Warszawy. Zdarzeniem tym byłem dogłębnie wstrząśnięty. Niewątpliwie i ja to wiedziałem. Niewątpliwie i ja w to wierzyłem. Ale nie przypuszczałem, że w chwilach smutku i tragizmu naszego narodu będę miał taką pociechę. I to z pomocą ludzi, których uważaliśmy za nieprzyjaciół. Tymczasem ich właśnie uderzyło to sursum corda. Na warszawskim bruku zburzonego miasta, zamienionego w popioły i zgliszcza, pozostał Chrystus. Obalony wprawdzie, niemocny, leżący na swym krzyżu, ale dłonią pokazujący zburzonej stolicy niebo, aby nie przestała wierzyć, iż może się odrodzić. Jednego tylko potrzeba. Nadziei. Sursum corda, w górę serca. Ostateczna nadzieja w Chrystusie, który nas do końca umiłował. I to jest przesłanie, które płynie do nas z tamtych czasów, sprzed prawie 80 lat, kiedy dzisiaj przeżywamy swoje niepokoje i lęki o Polskę, o jej tożsamość, o wierność wartościom, o to, aby nie zginęła. Nie zginie, jak długo będzie z Chrystusem, jak długo będzie wpatrywała się w Jego krzyż.